Dzisiaj studiować będziemy treść 20 rozdziału Ewangelii Mateusza. Od początku rozdziału czytamy słowa Jezusa. Jest podobieństwo między Królestwem Niebios a tym, co uczynił pewien gospodarz, który wcześnie rano poszedł wynająć robotników do swej winnicy. Gdy umówił się z kilkoma po denarze za dniówkę, posłał ich do winnicy. Potem wyszedł około 9 rano, a widząc innych, którzy stali bezczynnie na rynku, powiedział: wy także idźcie do winnicy, zapłacę wam za dniówkę, ile trzeba. I poszli. Wyszedł znowu w południe i o 3 po południu i zrobił to samo. Gdy około 5 po południu spotkał jeszcze innych bez pracy, zapytał: cóż to? Przez cały dzień stoicie tu bezczynnie? Oni na to: przecież nikt nas nie najął. Powiedział więc: to i wy idźcie do winnicy. Wieczorem właściciel polecił rządcy: zwołaj robotników i zapłać im. Najpierw tym, co przyszli na końcu, a potem tym, co byli od rana. Podeszli więc ci, których wynajął o 5 po południu i otrzymali po denarze. Gdy podeszli ci pierwsi, myśleli, że dostaną więcej, ale także otrzymali po denarze. Wzięli zapłatę i zaczęli wypominać gospodarzowi: jak to? Ci ostatni pracowali tylko godzinę, a potraktowałeś ich tak jak nas, choć przez cały dzień ciężko pracowaliśmy w upale. Ale on zwrócił się do jednego z nich: przyjacielu, chyba nie czuję się pokrzywdzony. Zgodziłeś się przecież na denara za dniówkę. Zabieraj, co dostałeś i idź. Ja mam ochotę dać temu ostatniemu tyle, co tobie. Z tym, co moje, wolno mi zrobić, co zechcę. Dlaczego masz mi za złe, że ja jestem dobry? W ten sposób ostatni znajdą się na czele, a pierwsi na końcu. Może nam się wydawać, że podobieństwo to kreśli całkiem zmyśloną sytuację. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Podobieństwo opisuje jedną z historii, jakie w pewnych okresach często zdarzały się w Palestynie. W Palestynie winogrona dojrzewają przy końcu września, krótko przed początkiem okresu deszczowego. Grona niezebrane przed spadnięciem deszczów niszczeją. Dlatego każde zbiory w winnicach są szalonym wyścigiem z czasem. Każdy robotnik jest mile widziany, nawet jeżeli do dyspozycji ma tylko 1 godzinę czasu. Normalne wynagrodzenie robotnika za dzień pracy wynosiło 1 denar albo 1 drachmę. Nie było to dużo. Była to bardzo niska zapłata. Ludzie stojący na rynku nie byli próżniakami. Rynek w Palestynie był odpowiednikiem dzisiejszego biura pośrednictwa pracy. Człowiek przychodził na rynek już wczesnym rankiem, niosąc ze sobą narzędzia pracy i czekał tak długo, aż pojawił się ktoś, by go nająć. Ludzie, którzy stali na rynku, nie byli protkującymi wałkoniami. Czekali na pracę. Niektórzy z nich nie ruszyli się z miejsca aż do godziny 5 po południu, co dowodzi, że bardzo im zależało na pracy. Ludzie ci byli robotnikami najemnymi. Byli to robotnicy najniższej klasy, którzy nigdy nie mieli zapewnionej egzystencji. Niewolnicy i słudzy byli związani przynajmniej w pewnym stopniu z rodziną, której służyli. W zamożniejszych domach powodziło im się dużo lepiej niż w uboższych, ale w każdych warunkach raczej nie zaglądał im głód w oczy. Zupełnie inaczej było z robotnikami najmowanymi do pracy dorywczej. Całkowicie byli zdani na łaskę i niełaskę przypadkowego zatrudnienia. Całe ich życie biegło blisko krawędzi głodu. Dzień bez pracy był dla nich dniem klęski. Obraz przedstawiony w podobieństwie jest jaskrawym przykładem zdarzenia, jakie mogło mieć miejsce na rynku każdej żydowskiej osady lub miasteczka każdego dnia w okresie, gdy w obawie przed rychłym spadnięciem deszczu spieszono się z zakończeniem zbiorów w winnicach. Znając te realia historyczno-kulturowe, będziemy w stanie lepiej zrozumieć sens przypowieści opowiedzianej przez Jezusa. Przypowieść o pracownikach w winnicy jest jedną z najwspanialszych przypowieści Jezusa. Jej sens jest bardzo głęboki. Wszyscy ludzie bez względu na to, kiedy przychodzą, są dla Boga tak samo cenni i tak samo wartościowi. Zdarza się, że ludzie, kiedy już są członkami Kościoła przez długi okres czasu, zachowują się tak, jakby Kościół był ich własnością, jakby wolno im było decydować o jego działaniu i kontrolować je. Nowe pokolenia z nowymi planami i nowymi sposobami działania wydają się takim ludziom zagrożeniem, na które reagują z oburzeniem. Może to właśnie my, którzy już od wielu lat jesteśmy chrześcijanami, powinniśmy się czegoś nauczyć od młodszych kościołów, które później weszły do wspólnoty wiary. Każdy człowiek, bez względu na to, kiedy wchodzi do królestwa, późno czy wcześnie, w kwiecie młodości czy w sile wieku, czy też w czasie wydłużania się cieni, jest dla Boga tak samo cenny i drogi. Księga Objawienia świętego Jana, Apokalipsy, mówi o świętym mieście i o wiodących do niego 12 bramach. Niektóre bramy są od strony wschodniej, gdzie słońce wschodzi. Przez nie może wejść człowiek w szczęśliwym poranku swojego życia. Inne bramy są od zachodu, tam gdzie słońce zachodzi. Przez te bramy może wejść człowiek posunięty już w latach. Każdy jest jednakowo drogi Chrystusowi, niezależnie od tego, kiedy do niego przychodzi. Czasami umiera człowiek syty lat, kiedy dokończył już swoją pracę, przebrnął przez wszystkie trudy i wykonał zadanie. Czasami odchodzi człowiek młody, w takim wieku, kiedy drzwi życia i osiągnięć jeszcze się przed nim właściwie nie otwarły. Bóg będzie witał obu jednakowo serdecznie. Jezus Chrystus czeka na obu i życie żadnego z nich z Bożego punktu widzenia nie skończyło się za szybko lub za późno. Tak, nie jest istotne to, w którym momencie człowiek nawraca się do Chrystusa, albo to, w jakim wieku odchodzi ze świata doczesności. Ważne jest, by był złączony z Chrystusem. Przypowieść o pracownikach winnicy mówi nam wiele o Bożej wspaniałomyślności. Nie wszyscy ci, co pracowali w winnicy, wykonali taką samą pracę. Niemniej jednak wszyscy otrzymali taką samą zapłatę. Ten fakt zawiera dwie wspaniałe prawdy. Pierwsza została przez kogoś ujęta następująco. U Boga jednakowo liczy się każda służba. Ważna jest nie ilość służby, ale miłość, która każe służyć. Gdy człowiek bogaty, sięgając do wypchanego pieniędzmi portfela, daje nam 100 zł, jesteśmy pobudzeni do niekłamanej wdzięczności. Ale gdy dziecko, powodowane miłością, długo i z wielkim samozaparciem zbiera drobne grosze, żeby na urodziny czy pod choinkę kupić nam jakiś prezent, jesteśmy wzruszeni do głębi. Ten drobiazg, sam w sobie może niezbyt wartościowy, poruszy nasze serce bardziej niż owe 100 zł. Bóg nie patrzy na ilość naszej służby. Każda służba liczy się u Boga jednakowo, jeżeli człowiek wkłada w nią swoje serce. Druga prawda jest jeszcze wspanialsza. Wszystko, co Bóg daje, jest darem Jego łaski. Na Boży dar nie można sobie ani zapracować, ani zasłużyć. Nie możemy Boga uczynić naszym dłużnikiem. Wszystko to, co otrzymujemy od Boga, pochodzi z dobroci Jego serca, z Jego łaski. To, co Bóg daje, nie jest płacą, ale darem. Nie jest wynagrodzeniem, jest łaską. Prowadzi nas to do ostatniej i najważniejszej prawdy zawartej w tej przypowieści. Istotą rzeczy, jeśli chodzi o pracę w Królestwie Bożym, jest duch, w jakim praca ta jest wykonywana. Robotnicy w tym podobieństwie są wyraźnie podzieleni na dwie grupy. Pierwsza grupa doszła do porozumienia z Panem. Ci ludzie podpisali kontrakt. Powiedzieli: będziemy pracować, jeżeli zapłacisz nam tyle i tyle. Pracowali za pieniądze. I jak wskazuje na to ich postępowanie, troszczyli się jedynie o to, by za swoją pracę otrzymać jak najwięcej. Natomiast w przypadku tych, którzy zostali później zaangażowani, nie było żadnego kontraktu ani porozumienia. Chcieli tylko jednego – szansy, możliwości pracy. Nawet nie wspomnieli o wynagrodzeniu, o zapłacie, o kontrakcie, o umowie. Zależało im tylko na tym, żeby najął ich ktoś do pracy. Natomiast sprawę wynagrodzenia pozostawili uznaniu Pana. Między tymi dwiema podstawami jest zasadnicza różnica. Człowiek, który przede wszystkim troszczy się o zapłatę, nie jest chrześcijaninem. Chrześcijanin pracuje dla radości, jaką mu ta praca daje i dla radości, jaką daje mu służenie Bogu i bliźnim. Właśnie dlatego pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Wielu z tych, którzy otrzymują wielkie nagrody w tym świecie, będą mieli bardzo pośrednie miejsce w Królestwie Niebios, bo nagroda jest ich wyłączną troską. Wielu z biednych w tym świecie, którzy nie otrzymują uznawanych przez ludzi nagród, będą wielkimi w Królestwie Bożym, bo dalecy od myślenia kategoriami nagród pracują dla wielkiej radości, jaką mają z tej pracy i z tej służby. Wielkim paradoksem chrześcijańskiego życia jest to, że człowiek, który dąży do zdobycia nagrody, utraci ją. Natomiast ten, kto zapomina o nagrodzie, znajduje ją. Wszelką pracę, wszelką służbę powinniśmy wykonywać z radością, z myślą o Chrystusie, który poświęcił samego siebie dla naszego zbawienia. Chrystus od początku wiedział, że będzie musiał umrzeć. W 20 rozdziale Ewangelii Mateusza znajdujemy trzecią już zapowiedź śmierci Jezusa. Jezus miał zamiar pójść do Jerozolimy, czytamy. Zabrał więc ze sobą 12 uczniów i po drodze mówił do nich: pójdziemy teraz do Jerozolimy, gdzie Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce arcykapłanów i znawców prawa, a oni skażą go na śmierć. Potem oddadzą obcym, aby go wyśmiali, wysmagali biczami i ukrzyżowali, ale trzeciego dnia wstanie z grobu. To już trzeci raz Jezus uprzedza swoich uczniów, że znajduje się na drodze do krzyża. Uczniowie byli w tym czasie w stanie pewnego napięcia i przeczuwali zbliżającą się tragedię. Nie rozumieli nadchodzących wydarzeń, ale w każdym drgnięciu ciała Jezusa dostrzegali walkę Jego duszy. Ewangelista Łukasz pisze, jak to Jezus zabiera uczniów na osobność i stara się niejako nakłonić ich do zrozumienia przyszłych wydarzeń. Tutaj jest pierwszy decydujący krok w kierunku ostatniego aktu nieuniknionej tragedii. Oczekujące Jezusa cierpienie w dziwny sposób łączyło w sobie każdy rodzaj bólu. Nie miało w nim zabraknąć ani bólu serca, ani bólu umysłu, ani bólu ciała. Jezus miał być wydany w ręce arcykapłanów i uczonych w piśmie, czytaliśmy. Miał być skazany na śmierć. Tu widzimy cierpienie spowodowane niesprawiedliwością. Cierpienie to jest niezwykle ciężkie do zniesienia. Jezus będzie wyśmiany przez Rzymian. Jest to cierpienie spowodowane obelgą, poniżeniem i umyślną zniewagą. Jezus miał być biczowany. Niewiele ze znanych w świecie tortur dorównuje rzymskiej chłoście. Tu widzimy cierpienie spowodowane bólem fizycznym. I wreszcie Jezus ma być ukrzyżowany. Jest to ostatnie cierpienie. Cierpienie haniebnej śmierci. Jezus ma przyjąć na siebie każdy możliwy rodzaj cierpienia, jaki tylko świat mógł mu zadać. Nie oszczędzono mu żadnego z fizycznych, psychicznych czy duchowych cierpień. Jezus jest w pełni świadomy tego, co go czeka. Ale nawet w takim momencie Jezus nie kończy swojej wypowiedzi słowami o cierpieniu. Słyszymy na koniec słowa ufnej pewności zmartwychwstania. Poza zasłoną cierpień kryje się objawienie chwały Bożej. Poza cieniem krzyża jaśnieje korona zwycięstwa, zwycięstwa ostatecznego, mającego wspaniałe, wieczne konsekwencje. Jeszcze jedna niezwykła rozmowa zapisana jest w 20 rozdziale Ewangelii Mateusza. Od wiersza 20 czytamy: wtedy przyszła do Jezusa żona Zebedeusza z synami. chcąc go o coś prosić, upadła mu do nóg. Zapytał ją: czego chcesz? Obiecaj mi, powiedziała, że obaj moi synowie zajmą przy tobie najważniejsze miejsce w twoim królestwie. Ale Jezus powiedział: sami nie wiecie, czego żądacie. Czy wystarczy wam sił, aby tak cierpieć, jak ja będę cierpiał? Odpowiedzieli: wystarczy. Wtedy powiedział im: cierpieć jak ja będziecie na pewno. To zaś, komu przypadnie najważniejsze miejsce obok mnie, nie zależy ode mnie, lecz od mego Ojca, bo On je przygotował. Pozostali uczniowie oburzyli się na dwóch braci, gdy usłyszeli ich prośbę. Wtedy Jezus zawołał ich do siebie i powiedział: wiecie, że władcy tyranizują swoje narody, a ich dworzanie nadużywają władzy. Nie może tak być między wami. Kto chciałby być wśród was wielki, niech wam służy. A kto z was chciałby stać na czele, niech wam służy. Tak samo Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz aby sam służył i oddał swoje życie jako okup za wielu ludzi. Ten fragment rzuca światło na stan duchowy uczniów Jezusa. Mówi o nich trzy rzeczy. Mówi o ich ambicji najpierw. Uczniowie ciągle jeszcze myślą kategoriami osobistego znaczenia, nagrody, wyróżnienia. Myślą o osobistych sukcesach, nie biorąc pod uwagę konieczności osobistych poświęceń. Chcieli mieć Jezusa, dzierżącego władzę królewską, który by mógł skinieniem ręki zapewnić im samym królewskie życie. Każdy musi nauczyć się tego, że prawdziwą wielkość osiąga się poprzez służbę. Każdy musi zrozumieć, że za wielkość w jakiejkolwiek dziedzinie trzeba zapłacić wysoką cenę. To, co dotychczas powiedziałem, niewątpliwie obciąża uczniów, ale są i inne rzeczy, które przemawiają na ich korzyść. Wydarzenie to, bardziej niż inne, ukazuje nam niezwyciężoną wiarę uczniów w Jezusa. Zastanówmy się bowiem, w jakim momencie przedłożyli oni Jezusowi swoją prośbę. Było to po kilkakrotnym już i niedwuznacznym oświadczeniu Jezusa o tym, że czeka go śmierć. Było to w momencie, gdy nisko nad nimi zawisły chmury tragedii, gdy panowała atmosfera złowrogiego przeczucia. Uczniowie, nie zważając na otaczające ich okoliczności, myślą o królestwie Jezusa. Nawet w ciemnościach uczniowie nie potrafią myśleć o klęsce Jezusa. Zapamiętajmy ten moment, gdyż jest on niezwykle znamienny. Choć wszystko zdawało się im przeczyć i dowodzić absurdu ich stanowiska, uczniowie nie porzucili przekonania, że zwycięstwo należy do Pana. Chrześcijaństwo musi uzbroić człowieka w optymizm, zdolny zwyciężać wtedy, gdy wszystkie siły sprzysięgają się, by doprowadzić do rozpaczy. Po trzecie, wydarzenie to demonstruje niezachwianą wierność uczniów. Nawet gdy Jezus powiedział bardzo wyraźnie, że czeka ich także kielich goryczy, ani przez chwilę nie pomyśleli o odwrocie. Byli gotowi ponieść cierpienie. Jeżeli droga do zwycięstwa z Chrystusem musi wieść przez cierpienie, to są całkowicie przygotowani na Jego przyjęcie. Łatwo jest potępiać uczniów za ich niewłaściwe ambicje, ale nie wolno zapominać o ich wierze i ich lojalności względem Jezusa. Apostołowie nie byli ludźmi doskonałymi. Popełniali wiele błędów. Jednak posiadali niezachwianą wiarę w to, że Jezus ostatecznie okaże się zwycięzcą. Taka wiara powinna cechować każdego z nas.